raport literacki. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku raportu literackiego. Anna Torchan.
I Jakub Różniak.
I no chyba zaczniemy od razu, nie? Tak z grubej rury.
Oczywiście, ja tutaj przygotowałem taką ciekawostkę, ale ciekawostkę, której chyba w innych okolicznościach, przy innej dacie nie mógłbym wykorzystać. Dlaczego? Bo najprawdopodobniej 18 marca 1707 roku urodził się Józef Baka. Taki poeta.
Taki poeta, no.
Słyszałaś
właśnie.
Coś, Aniu, coś o nim?
Troszeczkę.
Coś ci
ale
się
myślę,
obiło
że,
uszy.
Tak, ale myślę, że nasi słuchacze jednak chcieliby usłyszeć o nim coś więcej.
Tak. Ogólnie można powiedzieć, że to jest chyba jeden z najgorszych poetów, jakiego kiedykolwiek wydała polska ziemia.
Najgorszych?
No, nikt chyba nie potrafił tak napisać przeciwskutecznie swoich wierszy, tak jak Józef Baka. Józef Baka był księdzem i pisał utwory, można by tak powiedzieć, ku przestrodze, żeby przestrzec przed śmiercią, żeby wprawić czytelników w pewien rodzaj zadumy.
No, takie dydaktyczne trochę.
Tak.
Moralizujące.
Więc założenie, no, jak najbardziej gdzieś wpisujące się w nurt epoki barokowej.
No i słuszne przede wszystkim.
Ale niestety forma, jaką tutaj wykorzystał, szczególnie chodzi w Uwagach śmierci niechybnej, tej najsłynniejszym zbiorze wierszy. No rzeczywiście te wersy miały być chyba takie niechybione, takie ostrze, takie króciutkie, trafiające tam.
Takie w punkt.
Takie w punkt. Mhm. Ale przez to, że one są króciutkie, dosłownie czasem dwu-, pięciosylabowe, są czasem naprawdę śmieszne. Po prostu najogólniej mówiąc, jest to śmieszne. Ale żeby nie robić tak na sucho, to sobie...
Uraczysz nas fragmentem.
Uraczę sobie, oczywiście, nie sobie, tylko oczywiście tutaj was wszystkich. Wiersz zatytułowany Młodym Uwaga, czyli oczywiście dla młodego czytelnika. Mhm. I ksiądz Józef Baka pisze w pewnym fragmencie tak. Ej, dziateczki, jak kwiateczki, powycina was pozżyna śmierć kosą z lat rosą.
Mm-hmm. Brzmi trochę jak taka prymitywna rymowanka.
Właśnie. I to jest taki... No, jest ten szkopów w jego poezji. No, jest jakby to przysiąknięcie śmiercią. Oczywiście.
No tak, charakterystyczne dla baroku, rzeczywiście.
Tak, ale forma, jakiej on używa, jest okropna. Jest naprawdę... No jest przeciwskuteczna, tak jak mówiłem. Jeszcze inny przykład, który
prosimy
tutaj
bardzo.
Sobie znalazłem. Tytuł utworu Nędznym tu kmieciom. I zaczyna się tak. Atoli powoli, Bóg koi i goi. Kmiotek stęka, że tu męka, lecz przy zgonie nie utonie w łez rzekach, powiekach, popotach, kłopotach.
Okej. Okay. Faktycznie brzmi dosyć zabawnie.
W sensie trudno tu nie popaść w taki specyficzny rodzaj rytmu przy czytaniu tego znaczy,
no właśnie
typu
tak jak czytałeś, to miałam wrażenie, że zaraz zaczniesz
lokomotywa.
Rapować. Nie, rapować.
A, rapować. No tak. Też tak można.
I barokowy rap trochę.
Możliwe, że o to chodziło Józefowi Bace, żeby
czyli
trafić do...
Czyli tutaj mamy prekursora rapu.
W sumie nie jest to wykluczone. Tak. Chociaż nieświadomego. Trzeba to podkreślić.
A może to był jego zamysł? Tego już pewnie się nie dowiemy, ale...
Prawdopodobnie zamysł był inny, ale no tutaj jakby trudno... Znaczy, wiesz, bo jest ten zbiór Uwagi Rzeczy Ostatecznych, który dzieli się na dwie części. Pierwsza część jest taka bardziej modlitewna, więc jakby tam układ wersów jest zupełnie inny. On nie jest dwu-pięciosylabowy, tylko jest dłuższy, więc jakby ta treść gdzieś wypływa indziej, chociaż też tam są takie czasem dziwne kawałki, nieco bardziej śmieszne, można by powiedzieć. Ale Uwagi o śmierci niechybnej, czyli druga część Uwag Rzeczy Ostatecznych, no jest taka, jak słyszymy, no po prostu nie da się przejść koło tego obojętne.
No nie.
Obojętnie, co jest może zaletą właśnie twórczości Józefa Baki. Może mimo tej szkaradności...
I prymitywności w pewien sposób.
Tak, ale no jakby ma to swój...
Urok, to tak.
Urok, no chociaż jeszcze tutaj mam w ostatnim... tekście zamykającym ten tomik, w ogóle ostatnie wersy. czyli no, praktycznie crème de la crème, tak? Puenta, puent. I w takiej właśnie puencie puent...
Prosimy bardzo.
Baka pisze, świat bałamut i fiut fiut. Nic po nim, nie gut, gut, gut. Dwór niebieski to dwór, dwór, dwór. Świat plew pełen wór, 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 wór. W niebie wdzięczność, grunt, grunt, grunt. Świat dość nędzny, punkt, punkt, punkt.
Okej, okay. Z kojarzeniem przyszło jedno.
Jakie?
Popek i jego utwory.
Może, właśnie, to jest coś...
Może Popek czytał Bakę.
Możliwe, nie jest to wykluczone. No, ale no, tu mam wrażenie, jakby Baka się zaciął, nie wiem, jakby mu się maszyna do pisania zacięła.
No to chociaż chyba wtedy jeszcze nie to jest, te czasy.
Właśnie, to jest niemożliwe. Nie wiem, jak Baka tego dokonał, że napisał tak beznadziejne teksty.
Może się jąkał w pisaniu.
To jest, no to możliwe. Albo miał skrybę, któremu to dyktował i potem wyszły takie, jak no w Zemście Fredry, że notuj mocium panie i wtedy zapisuje wszystko.
No, możliwe. No,
nie jest to wykluczone.
Nie rozstrzygniemy. Jednym.
Ale gdzie był edytor, że nie tego wiem. Nie wykreślił?
Nie wiem. Nie mam pojęcia.
To jest właśnie, taka jest nasza poezja, że to nie jest tylko Kochanowski i Rej, czy...
Morszczyn i tak dalej.
Tak, to też jest Baka. Ksiądz Józef Baka, który napisał, co napisał. No i cóż, no i trudno.
No i jest śmiesznie, żeby
i radujmy się.
Tak.
Ale no, trzeba oddać jakby po prawdzie, że są twórcy, którzy zachwycają się Józefem Baką. Na przykład znalazłem informację, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska uznawała Bakę za swojego ulubionego poetę i to tak bez żadnej szydery, żenady, czy uważała, że on jest genialny.
Guru poezji, no ciekawe.
Tak, Grochowiak się nim inspirował, no ale to jest jakby ogólnie twórczością barokową się inspirował, więc jakby, no ale ma to gdzieś swoich, ma to swoje odbicia w kulturze, ale trudno powiedzieć, żeby ta poezja była genialna, aczkolwiek warto do niej zajrzeć.
Też tak myślę, a my teraz zajrzymy w trochę inne rejony i zapraszamy Was na przerwę muzyczną.
Thank you. nie mogę dać wiele ci. Przykro mi. Nadgryziony wdzięk pustej szklanki brzęk, niespełniony sen itp. Podzielony świat, myśli warte krat, zaleczony lęk, weź co chcesz.
Mieliśmy historię o Józefie Bace, a teraz widzę, Ania ma przed sobą książkę Historia warszawskich kin.
Dokładnie tak.
I co to jest, Aniu?
No jak to co? No Historia warszawskich kin, zapisana w książce. No.
To dziękujemy bardzo.
Dzisiaj nie mamy prima aprilis, także... No,
coś więcej powiesz.
No, oczywiście.
Dobrze. Ale mnie interesuje to jakby, co to jest. Czy to jest reportaż, książka historyczna, czy to jest może jakaś zupełna fikcja literacka i autor po prostu tak nazwał prowokacyjnie tę książkę?
To jest książka historyczna, ale nie w takim sensie naukowym. To jest bardziej książka popularno-naukowa. Jerzy Majewski jest historykiem, z tego co kojarzę, i no, bardzo dobrze, myślę, że odzwierciedlił, przedstawił całą historyczną panoramę rozwoju kin, nie tylko w samej Warszawie, ale i w Polsce w ogóle. Bardzo, bardzo to było ciekawe doświadczenie.
Ale on się skupiał tam tylko, nie wiem, na budynkach, na tym, jak powstawały kina jako miejsca, gdzie wyświetlano filmy, czy na tym też, jak powstawały filmy ogólnie, które były w tych kinach wyświetlane?
No, troszkę tej historii kina w ogóle jest, o tym, że w ogóle w budynkach kinowych powstawały studia filmowe, wyobraź sobie, że w budynku kina... Gdzieś na zapleczu nagrywano sobie jakiś tam film. Najczęściej to były filmy nieme, bo później jakby te studia zaczęły się przenosić do odrębnych budynków. No ale takie podwaliny pod tą polską kinematografię właśnie tam się tworzyły.
Bardzo ciekawa historia, to sobie...
Tylko dlaczego sobie... zabierasz mi
książkę? Nie, ja ją sobie tylko chcę przejrzeć, bo aż mnie po prostu intryguje nie tylko sama okładka, która jest...
Proszę cię bardzo, przejrzyj, bo tam oprócz treści takiej pisanej jest również dużo zdjęć.
Natknąłem się na pewną salę z malunkami w stylu egipskim, w salę kinową. No ciekawe.
Tak. Tutaj mamy cały przekrój, nie tylko jeśli chodzi o takie... o historię w ogóle i mamy też rozwój plakatów filmowych, które w ogóle Polska w pewnym momencie to była mistrzem, jeśli chodzi o kreowanie plakatów filmowych, nie tylko naszych rodzimych produkcji.
Zresztą dalej wydaje mi się, jak się popatrzy na plakaty, które teraz jeszcze niedawno powstają filmów, niedawno powstałych filmów, wydaje mi się, że niektóre plakaty, które są tworzone tylko gdzieś tam, nawet one nie są specjalnie rozpowszechniane, ale filmów popularnych. Wydaje mi się, że te polskich autorów są nawet często o wiele lepsze, czy bardziej metaforyczne, przez to wymowniejsze, niż te oryginalne.
Być może.
Tak jest moje subiektywne odczucie.
Być może, ale ta polska szkoła plakatu, no to raczej miała swoją świetność w czasach PRL-u.
No oczywiście.
Tak się wydaje. No i tutaj mamy cały przekrój od takich pierwszych kin właśnie, gdzie wyświetlano krótkie filmy nieme, po multiplexy, mamy wszystko genialnie opisane i przedstawione. I pierwsza część w ogóle to jest cała historia, cała panorama historyczna tych warszawskich kin. W drugiej części już mamy kina wymienione z nazwy i też podzielone takimi, można powiedzieć, okresami historycznymi, bo mamy te kina, które powstawały do zakończenia I wojny światowej, potem to dwudziestolecie międzywojenne i wojna, i kina w PRL-u do tych multiplexów, które mamy dzisiaj.
Właśnie, bo okładka by sugerowała, taka stylizowana na gdzieś lata 20, przynajmniej taka jest gdzieś taka.
Tak, złota era Hollywood, tak, też mi się to z tym kojarzy.
Że historia właśnie opowiedziana w tej książce będzie się tyczyła tylko gdzieś międzywojnia, oddaję ci, proszę bardzo.
A, dziękuję bardzo.
A właśnie jestem nawet zdziwiony, i to pozytywnie, że gdzieś do czasów jednak tutaj współczesnych to...
Tak, tak, no naprawdę, to jest panoramiczne spojrzenie na całą historię stołecznego kina, stołecznego w ogóle. Znaczy nie tylko stołecznego tak naprawdę, ale no jakby tam było to serce tego kina, tego wszystkiego. Tam cała produkcja, no w pewnym momencie te produkcje filmowe przeniosły się do Łodzi. Jakby no, tam to nagromadzenie tego całego przemysłu filmowego, ale no potem to znowu wróciło do Warszawy i tam trwa do dzisiaj.
Tak krąży. Ale... Mnie jakby też intryguje, żeby tobie zadać pytanie jako czytelniczce tej książki, no bo jakby, no też my w Warszawie na co dzień nie siedzimy, nie, można powiedzieć, że okej, każdy gdzieś tam był może kiedyś, ale no topografii szczególnej tych Warszawy, a szczególnie kin konkretnych budynków, to człowiek nie pamięta, tak? I teraz ja mam takie swoje pytanie, czy... Tobie, jakby nie miałaś takiego poczucia, że nie znasz na tyle na przykład, nie wiem, Warszawy, czy znajomość topografii Warszawy jest potrzebna, żeby utrzymać radość z tej książki?
Znaczy, ja Warszawy nie znam i ta topografia jakby nie przeszkadzała mi, powiem szczerze, bo raczej sięgnęłam po tę książkę tak trochę nostalgicznie, chcąc wrócić pamięcią do czasów kina Millennium w moim mieście, które no niestety zastąpił sklep. Tak, z owadem w logo. I chciałam sobie te czasy przypomnieć, jak to wyglądało wtedy. No to nie jest jakoś szczególnie dawno, tak? Ten kino Millennium, o ile pamiętam, było zlikwidowane w 2010 roku. Ale jednak ten klimat takiego kina z czasów PRL-u tam był.
Ale to, jak tu mówisz, to też mi się przypomniało kino Neptun na Długim Targu. O. Przecież też było przez wiele... Nawet ja pamiętam, w podstawówce chyba też byłem na jednej wycieczce, a potem no już jakby po tym... No jakiś ślad jest, ale już nie za duży. Już,
no niestety. No po prostu zobaczyłam tę książkę, mówię, a zobaczymy, może mi się jakieś fajne wspomnienia włączą z czasów dzieciństwa, kiedy chodziłam do tego kina Millennium w Słupsku. I powiem ci szczerze, że wróciły. I jestem z tego bardzo zadowolona. I też wspomnienia, które zostały zawarte tutaj z czasów kina przedwojennego, wojennego. Akurat mnie ten okres historyczny fascynuje pod wieloma względami. I też bardzo się cieszyłam z tego, że to jest tutaj zawarte. Ta książka sprawiła mi niesamowitą frajdę.
Właśnie, frajdę tak samo jak poezja Józefa Baki, chociaż chyba bardziej pozytywną, tak mi się wydaje, tak jak mówisz.
Może mniej śmieszną.
Mniej śmieszną, ale równie satysfakcjonującą. Więc tymi właśnie satysfakcjonującymi doznaniami czytelniczymi będziemy się z wami żegnać i do usłyszenia w następnym tygodniu w poniedziałek.
Anna Torchan
i Jakub Różniak.
Raport literacki.